Well, praise the Lord.
Fala, Pano.
Praise the Lord.
Fala, Pano.
Hallelujah.
Hallelujah.
Well, I'm so happy to be here.
Tak się cieszę, że tu jestem. W ten weekend ze wszystkimi świętymi z Europy. Często przejeżdżałem przez Europę w tranzycie, ale tym razem wylądowałem tutaj i spędzę tu trochę czasu ze świętymi i z kościołami w Europie. Jestem bardzo zachęcony, podekscytowany, widząc tak wiele krajów, tak wiele świętych, wielu świętych, tak wiele języków scalających się ze sobą, aby być jedno. Co za świadectwo. W ten weekend mamy ogólny temat życie codzienne jednego nowego człowieka. Kiedy mówimy o jednym, o nowym człowieku, nie mówimy o tobie czy o mnie jako o pojedynczej osobie, odrodzonym wierzącym, ale nowy człowiek, mówimy o nowym człowieku jako o tym, którego objawia Paweł w Efezjan 2. Mówimy o zbiorowej osobie, nie o pojedynczych wierzących, ale o całości wszystkich wierzących. O Kościele. Mówimy tutaj o kwestii Kościoła jako jednego nowego człowieka. Jeden nowy człowiek to osoba. To organiczna całość. Nie chodzi tu o jakąś organizację, aranżację, na przykład zgromadzenie. Kościół w Bożych oczach to osoba. To człowiek. To jest bardzo, coś bardzo szczególnego. Możemy to mówić, możemy to powtarzać. Jeden nowy człowiek. Ale tak naprawdę co to znaczy? Co mamy na myśli? Na co to wskazuje? Jakie jest znaczenie Kościoła jako człowieka, jako osoby? Nie trudno jest zrozumieć Kościół od strony zgromadzenia, grupy ludzi, którzy się spotykają razem, aby mieć spotkania, służbę. Ale co to znaczy mieć Kościół jako osobę, jako człowieka? Jeśli chodzi o Kościół jako zgromadzenie, spotkanie być może bardziej podkreślamy jego aranżację, organizację, ale jeśli mówimy o osobie, nie chodzi tu o jakąś aranżację, jakieś uporządkowanie czy organizację, ale bardziej mówimy o codziennym życiu, w jaki sposób Kościół jako osoba, jako nowy człowiek żyje. Modlę się, aby Pan oświecił nasze oczy, usunął wszelkie zasłony od nas, abyśmy w wewnętrznym sensie, w wewnętrznym aspekcie zobaczyli, czym naprawdę jest Kościół jako nowy człowiek i w jaki sposób ten nowy człowiek żyje. W Nowym Testamencie, zwłaszcza dzięki apostołowi Pawłowi, mamy objawione wiele aspektów Kościoła jako zgromadzenie wywołanych, jako dom Boży, jako Królestwo Boże. Ale pośród wielu definicji, aspektów Kościoła, najbardziej tajemniczy, ale też najgłębszy aspekt to ten, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Objawione jest to w Efezjan 1, pod koniec pierwszego rozdziału mamy powiedziane Kościół, który jest jego ciałem. Paweł mówi o ciele Chrystusa, nie odnosi się do jakiegoś ciała, które jest jakąś organiczną masą, ale jest to ciało pewnej osoby. W rozdziale drugim Paweł idzie dalej i pokazuje nam, że Chrystus, kiedy był na krzyżu, stworzył z dwóch ludów, z pogan i z Żydów, jednego nowego człowieka. To ciało Chrystusa jest jednym nowym człowiekiem. To jest bardzo tajemnicze, bardzo głębokie, bardzo tajemniczy i głęboki aspekt tego, czym jest Kościół. Łatwo jest zrozumieć zgromadzenie. To po prostu grupa ludzi, która się spotyka razem. Ale nie jest tak łatwo. Myślę, że raczej trudno jest zrozumieć, jak działa organizm. Zwłaszcza osoba, człowiek. Ciało Chrystusa i nowy człowiek odnoszą się do tego samego. Nie są dwiema oddzielnymi rzeczami. Powiem to tak. Ciało Chrystusa w odniesieniu do Chrystusa, który jest głową, Kościół jest ciałem tego Chrystusa. Ale w odniesieniu wiecznego Bożego zamysłu Kościół jest człowiekiem, jest nowym człowiekiem. Nie powinniśmy myśleć, że ciało Chrystusa jest czymś innym od nowego człowieka. Nie. Ciało Chrystusa to jeden nowy człowiek. Ale ciało Chrystusa jest w odniesieniu do Chrystusa jako głowy. My jesteśmy ciałem dla tej głowy. Ale w odniesieniu do Bożego zamysłu, Jego wiecznego zamysłu, Kościół jest człowiekiem, nowym człowiekiem. Z Chrystusem jako głową i z Kościołem jako Jego ciałem, to jest Kościół, to jest ten nowy człowiek. To także objawia, jak intymna jest więź między Chrystusem a Kościołem. Do takiego stopnia, że głowa i ciało to po prostu jeden człowiek. Chrystus i Kościół to po prostu jeden człowiek. Tak więc w ten weekend mamy 5 poselstw. Dzisiaj jako pierwsze poselstwo chcemy zobaczyć wizję, czym ten jeden nowy człowiek jest, w jaki sposób zaistniał, jaki jest budulec tego nowego człowieka. I później na ostatnim poselstwie później dotkniemy różnych aspektów codziennego życia tego jednego nowego człowieka. Wizja jednego nowego człowieka. Jeden. Kościół, ciało Chrystusa, jest jednym nowym człowiekiem, żeby wypełnić wieczny Boży zamysł, którym jest powszechny, zbiorowy Bóg-człowiek. Nasz Bóg jest Bogiem zamysłu. Na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg przyszedł, aby stworzyć niebo i ziemię i wszystko, co się w nich znajduje, celem tego dzieła stworzenia było doprowadzić do pojawienia się człowieka, zrodzić do zrodzenia człowieka na Boży obraz, na Jego podobieństwo i nawet dać Mu Boże panowanie. Wszystko, co Bóg zrobił w ciągu 6 dni swego dzieła stworzenia, służyło właśnie temu. Bóg pragnął mieć człowieka. Natychmiast po tym, jak człowiek został stworzony, Bóg odpoczął. Bóg doznał zaspokojenia. Jego dzieło zostało dokonane. Wszystko niebo i ziemia, całe stworzenie, które się w nich znajduje, właśnie służyły temu człowiekowi. Wiemy, że tym człowiekiem był Adam, był on pierwszym człowiekiem. Posiadał Boży obraz, Boże podobieństwo, otrzymał Bożą władzę, panowanie. Bóg oczekiwał, że ten człowiek go wyrazi, będzie go reprezentował, ale wiemy, że ten człowiek zawiódł Boga. Został pokonany, zwiedziony przez węża w ogrodzie. Ale Bóg nie porzucił swojego zamysłu. 4000 lat później On sam przyszedł, aby stać się człowiekiem. Stał się drugim człowiekiem. Chwała Panu, to był Jezus Chrystus. On był drugim człowiekiem. w pełni wypełnił Boże oczekiwanie, Boży zamysł, Boże pragnienie, wyraził Boga, reprezentował Boga. Był on człowiekiem, którego pragnął Bóg w Księdze Rodzaju, ale był tylko pojedynczym człowiekiem, który żył na tej ziemi przez 33,5 roku. I podczas gdy przebywał na krzyżu, pod koniec swojego życia, apostoł Paweł w Efezjan 2,15 mówi nam, że on, Chrystus, stworzył jednego nowego człowieka na krzyżu. Czy to nie wspaniałe? Nie wiem, w jaki sposób Paweł to zobaczył, ale z pewnością powiedział nam, że Chrystus, kiedy był na krzyżu, stworzył z tych dwóch ludów jednego nowego człowieka. Ten jeden nowy człowiek odnosi się do Kościoła jako zbiorowy lud Boży, który staje się ciągiem dalszym, powiększeniem tego drugiego człowieka. I ostatecznie staje się ten zbiorowy człowiek, staje się nową Jerozolimą, aby zwieńczyć wieczny plan Boga. Tak więc Kościół, ciało Chrystusa, jest tym jednym nowym człowiekiem, który wypełnia Boży wieczny zamysł. A zamiar, jaki przyświecał Bogu podczas tworzenia człowieka, polegał na uzyskaniu zbiorowego człowieka, który będzie go wyrażał i reprezentował. Na koniec Kościół jako jeden nowy człowiek będzie zbiorowym człowiekiem w Bożym zamyśle i ten nowy człowiek wypełni dwojaki zamysł. Wyrazi Boga i rozprawi się z Jego wrogiem. Więc ten pierwszy punkt musi zrobić na nas wrażenie, że Boży wieczny zamysł jest bardzo blisko związany z Jego zdobyciem człowieka. O, jestem człowiekiem, mamy taki hymn. Jestem człowiekiem, jestem znaczeniem tego wszechświata. Boży zamysł nie dotyczy aniołów. Boży zamysł nie dotyczy żadnych innych stworzeń. Boży zamysł całkowicie dotyczy pozyskania człowieka. Człowiek jest środkiem do tego, aby Bóg mógł ujawnić samego siebie. W różnych czasach, nawet w Starym Testamencie, Bóg objawił się Abrahamowi, zjadł z nim posiłek jako człowiek. Bóg nie przyszedł do Abrahama jako lew albo jako goryl. Przyszedł do niego jako człowiek. Bóg przyszedł do Jakuba jako człowiek. Bóg ujawnił się jako człowiek. Człowiek jest środkiem, sposobem do tego, aby Bóg mógł mieć swoje poruszanie się na tej ziemi. W Księdze Ezechiela widzimy to duże koło, które porusza się tam i z powrotem na tej ziemi i oznacza ono Boże poruszanie się. Obok koła znajdowały się cztery żywe stworzenia. Każde z tych stworzeń miało cztery twarze, ale Biblia mówi nam, że te cztery żywe stworzenia miały wygląd człowieka. Boże poruszanie się związane jest z człowiekiem. To wielkie koło Boga, które porusza się na całej ziemi, nie porusza się za sprawą aniołów, ale za sprawą człowieka. I ten człowiek również jest środkiem do tego, aby Bóg mógł wypełnić swoje, realizować swoje zarządzanie. Pamiętacie również księdze Ezechiela? Widzimy tego, który siedzi na tronie. I wygląd tego, tej osoby, podobny jest do człowieka. Jest człowiek na tronie. Bracia i siostry, to jest wspaniałe. Myślimy, że Bóg jest na tronie. Tak, Bóg jest na tronie, ale jest to Bóg-człowiek. Bóg ma swój zamysł. który polega na tym, aby wbudować siebie w człowieka, aby zespolić siebie z człowiekiem, aby stać się jedno z człowiekiem i ostatecznie, aby wprowadzić tego człowieka na tron. Nie tylko na krzyż, ale do samego końca, na tron. Teraz na tronie znajduje się Bóg-człowiek. Wiemy, że Jezus Chrystus był drugim człowiekiem, został ukrzyżowany, stał się pionierem. Otworzył drogę, przetarł szlak, aby wejść do chwały i dziś, we wniebowstąpieniu, wciąż jest tam jako człowiek. Ten, który jest na tronie dzisiaj, jest człowiekiem. Tak więc, czy to dla ujawnienia się Boga, czy dla poruszania się Boga, czy dla zarządzania Bożego, to wszystko dzieje się w człowieku i za sprawą człowieka, za pośrednictwem człowieka. Powinno to wywrzeć na nas głębokie wrażenie. Cała Biblia jest bardzo spójna w objawianiu tego, że Boży zamysł jest całkowicie owinięty w pozyskanie człowieka. Tak więc ten człowiek wypełni ten dwojaki zamysł Boga, wyrazi Boga i rozprawi się z jego wrogiem. B. Jeden nowy człowiek jest tożsamy z ciałem Chrystusa. Chrystus i my tworzymy razem powszechnego człowieka. Jeśli przeczytacie Efezjan 2, 15 i 16, jest tam jasno powiedziane, że Chrystus stworzył jednego nowego człowieka, a w 16 wersecie powiedziane jest, że w jednym ciele zostaliśmy pojednani. Jeden nowy człowiek w wersecie 15 to jedno ciało w wersecie 16. Chrystus i my tworzymy razem powszechnego człowieka. On jest głową, my jesteśmy ciałem. Ale tak jak w 1 Koryntian 12, 12 powiedziane jest, że ten Chrystus jest to zbiorowy Chrystus. Chrystus, głowa, plus Kościół, Jego ciało, tworzą razem tego zbiorowego Chrystusa. Chrystus jest jedno z ciałem, Kościołem, i Kościół jest jedno z Chrystusem, głową, i razem stajemy się zbiorowym Chrystusem, powszechnym, wspaniałym, zbiorowym człowiekiem. Czy to nie wspaniałe? Nawet to, że nazywamy siebie jednym nowym człowiekiem, że nazywamy się jednym nowym człowiekiem, znaczenie tego jest niesamowite, jest wspaniałe. Pokazuje nam, że nie tylko Chrystus jest Panem, Mistrzem, któremu służymy, ale jest naszą głową, jest tym, z którym jesteśmy jedno i z którym stajemy się jedną osobą, jednym człowiekiem. Stwierdzenie, iż Kościół jest ciałem Chrystusa, akcentuje życie. Stwierdzenie, iż Kościół to jeden nowy człowiek, podkreśla osobę. Ponieważ mimo że te dwie kwestie, ciało i nowy człowiek, to samo, różnica polega na tym, co podkreślamy w każdym z nich. Kiedy mówimy o ciele, podkreślamy kwestię życia, dla poruszania się. Ciało umożliwia nam poruszanie się. Kiedy mówimy o nowym człowieku, człowiek ma osobę, ma osobowość, może podejmować decyzje. Tak więc Kościół nie tylko jest ciałem pełnym życia, które umożliwia mu poruszanie się, ale Kościół jest także człowiekiem, w którym znajduje się osoba, co umożliwia podejmowanie mu decyzji w swoim codziennym życiu. Jest to bardzo znaczące. Jako ciało Chrystusa Kościół potrzebuje, by jego życiem był Chrystus. Jako jeden nowy człowiek potrzebuje, by Chrystus był jego osobą. Dziś zatem Chrystus nie tylko jest naszym życiem, święci, ale Chrystus jest także naszą osobą. On jest osobą w nas. My być może widzimy jakąś różnicę między życiem a osobą, ale u Boga życie i osoba to jest to samo. Tak jak w 1 Jana 5:12 powiedziane jest, że ten, kto ma Syna, ma życie. Ten, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Jeśli chodzi o Boga, jeśli nie masz osoby, nie masz życia. Jeśli chcesz mieć życie, musisz mieć osobę. Także ściśle rzecz biorąc, nie możemy mieć życia Chrystusa bez przyjęcia osoby Chrystusa. Ale mamy te dwa oznaczenia, jedno jako ciało i podkreślamy tutaj aspekt życia i mamy nowego człowieka, gdzie podkreślamy aspekt osoby. Przechodzimy do punktu drugiego rzymskiego. Chrystus stworzył jednego nowego człowieka na krzyżu z dwóch materiałów. Odkupionego, stworzonego człowieka i boskiego pierwiastka. Na krzyżu złożył te materiały i utworzył nowego człowieka. Ten punkt mówi nam, w jaki sposób stworzony został ten jeden nowy człowiek. Paweł nam o tym powiedział w Efezjan 2:15. Mam nadzieję, że ten werset, Efezjan 2:15, będzie, stanie się dla nas nowym wersetem. A przynajmniej ujrzymy wiele światła w tym wersecie. Paweł mówi nam, że kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, obalił, zniósł wszelkie przepisy, rozporządzenia, prawo w rozporządzeniach, aby móc stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Tak powiedział nam Paweł. Ale pytam, Paweł, skąd o tym wiedziałeś? Skąd o tym wiedziałeś? Jak to zobaczyłeś, że Chrystus, kiedy wisiał na krzyżu, kiedy przelewał swoją krew, prawdopodobnie 99% chrześcijan zdawało sobie sprawę z tego, że gdy Chrystus umierał na krzyżu, odpuszczane były nasze grzechy, że był moją ofiarą za grzech. Przelał za mnie swoją krew. Rozumiemy tak wiele. Ale w jaki sposób, Pawle, zobaczyłeś, że tam Chrystus przybił prawo na krzyżu, że stworzył jednego nowego człowieka na tym krzyżu? Wierzę, że Paweł wiedział, co Jezus powiedział Piotrowi i uczniom w Mateusza 16. Co powiedział? Powiedział uczniom, że zbuduje mój Kościół. I bramy Hadesu go nie przezwyciężą. Potem Pan objawił nadchodzącą śmierć i zmartwychwstanie. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, przez które miał właśnie przejść. Wierzę, że Paweł wiedział o tym. Tu Pan Jezus mówi, zbuduje mój Kościół. Gdzie, kiedy Jezus zbudował swój Kościół? Bez wątpienia, to, że Chrystus to powiedział, że zbuduje swój Kościół, że ten Kościół musi się składać ze wszystkich ludzi Bożych, z pogan i z Żydów. Nie mogą to być sami Żydzi, to Żydzi i poganie razem, stado. Połączeni w jedno, aby utworzyć Kościół i wiąże się to z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. I szatan, czy bramy Hadesu, nie przezwyciężą tego Kościoła. Wierzę, że ponieważ Paweł zdawał sobie z tego sprawę, ujrzał coś z ukrzyżowania Chrystusa na krzyżu. Następnie w Kolosan 2 wyraźnie powiedział nam, że kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, Ojciec przybił prawo. W wersecie 14 znosząc w swoim ciele zmazał prawo i przybił je do krzyża. Zrzucił z siebie władców i władzę. Kolosan chyba, wiesz? Zdał sobie sprawę z tego, że tam na krzyżu, że wszystkie zwierzchności i władze tam były, usiłowały zatrzymać Chrystusa, aby nie dokonał tego, co miał zamiar dokonać podczas ukrzyżowania. Kiedy on tam wisiał, oni wisieli na krzyżu, a on zrzucił je z siebie. Zrzucił je z siebie jak ubranie. I wystawił je na pokaz. Zwyciężył nad nimi, w nim. Miało tam miejsce, drugi rozdział. Miało tam miejsce zwycięstwo Chrystusa. Chrystus, szatan nie mógł zwyciężyć. Bramy Hadesu nie mogły przezwyciężyć.
To
Kolosan 2, 14 i 15 wersety. Tam, podczas ukrzyżowania, te wszystkie niewidzialne rzeczy miały miejsce. Ale Paweł zdał sobie sprawę, że tam na krzyżu Chrystus zbudował swój Kościół. Stworzył nowego człowieka i bramy Hadesu, wszystkie zwierzchności, moce nie mogły go przezwyciężyć. Zrzucono je. I wtedy ojciec przybił prawo, przykazania do krzyża, ponieważ są to przykazania, rozporządzenia, które oddzielały, dzieliły te dwa ludy od siebie, aby Kościół mógł zaistnieć, wszystkie rozporządzenia musiały zostać zniesione. I Chrystus zrobił to na krzyżu. Chwała Panu. Chwała Panu za apostoła Pawła. I chwała Panu za naszego brata Lee, który pomógł nam, żeby to wszystko było dla nas tak jasne. I dziś po prostu jesteśmy odbiornikami tego wszystkiego, którzy przyjmują. Kwestia jednego nowego człowieka to nie jest coś, co złapaliśmy z powietrza. Paweł to zobaczył. Paweł nie tylko śnił o tym, czy marzył o tym, ale pośrednio słyszał przez Piotra o tym, co Chrystus im powiedział, że Chrystus zbuduje swój Kościół. W jaki sposób to zrobi? Zrobił to na krzyżu. Drodzy święci, jeden nowy człowiek został stworzony na krzyżu. Jeden nowy człowiek już został stworzony z dwóch ludów na krzyżu, z dwóch rodzajów materiału. Pierwszy materiał to odkupiony, stworzony człowiek. Wszyscy zostaliśmy zaprowadzeni tam razem z Nim, tak jak też powiedziane jest w Kolosan 2. Zostaliśmy pogrzebani z Nim w chrzcie i zostaliśmy zbudzeni z martwych poprzez działanie Boga. Umarliśmy razem z Nim, zostaliśmy zbudzeni razem z Nim. Ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, która miała miejsce na krzyżu, nie był tam sam. My byliśmy tam, umarliśmy tam z Nim i zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni. I razem z tym wszystkie rozporządzenia, które oddzielały ludy od siebie nawzajem, zostały przybite do krzyża. Stworzony człowiek, który upadł, został odkupiony poprzez krew Chrystusa. Zostaliśmy z powrotem sprowadzeni, wykupieni, odkupieni, nie tylko zbawieni, ale zostaliśmy odkupieni. Odkupieni, to znaczy nabyci, kupieni, sprowadzeni na powrót do stanu, w którym Bóg stworzył nas. I drugi materiał to boski pierwiastek. Te dwa materiały zostały połączone ze sobą, aby utworzyć nowego człowieka. A gdy Chrystus stwarzał nowego człowieka, najpierw ukrzyżował naszego naturalnego człowieka, a następnie dzięki ukrzyżowaniu starego człowieka udzielił nam boskiego pierwiastka. Sprawił przez to, że staliśmy się nową istotą. Co sprawia, że ten nowy człowiek jest nowy? To nie ty jesteś powodem, ale ten boski pierwiastek. W całym wszechświecie tylko Bóg jest nowy. Możesz się nawracać, możesz mieć nowy start, nowy początek, ale to nie sprawia, że jesteś nowy. Chyba, że przyjmiesz boski pierwiastek. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu, był ziarnkiem pszenicy, które wpadło w ziemię i uwolniło ten pierwiastek życia, który był w nim. Ten boskie życie zostało uwolnione z tego ziarnka, które wpadło w ziemię. Tak więc na krzyżu nie tylko rozprawiono się z grzechami, ale także boskie życie zostało uwolnione. I z uwolnieniem boskiego życia my wszyscy, stworzeni, odkupieni ludzie, staliśmy się razem z Nim jednym nowym człowiekiem. B, mówi, wyrażenie w sobie samym w liście do Efezjan 2:15 wskazuje, że Chrystus był nie tylko stwórcą jednego nowego człowieka, lecz także sferą, w której ten jeden nowy człowiek został stworzony oraz esencją, z której został stworzony. Jest bardzo jasne. Chrystus połączył razem dwa ludy, pogan i Żydów, w sobie samym. Gdzie ten nowy człowiek został stworzony? W Chrystusie. Mamy meble, mamy różne rzeczy, które można wyprodukować, zrobić w Niemczech, w środowisku niemieckim, w otoczeniu niemieckim, prawdopodobnie z materiałów niemieckich. Albo w Holandii, albo gdziekolwiek. Mówimy, że coś wyprodukowano w Niemczech czy w Holandii, ale nowy człowiek nie jest wyprodukowany w Niemczech. Nowy człowiek jest wyprodukowany w Chrystusie. W atmosferze Chrystusa i z boskim pierwiastkiem, z pierwiastkiem Chrystusa. Z pierwiastka Chrystusa. To jest bardzo ważne. Nowy człowiek nie jest wyprodukowany w Chinach, czy w Holandii, czy w Wielkiej Brytanii. Nowy człowiek jest wyprodukowany, utworzony w Chrystusie. W boskim, w pierwiastku Chrystusa, z pierwiastka Chrystusa, w sferze Chrystusa. Bardzo ważne. Po trzecie, Biblia objawia, że jeden nowy człowiek jest zbiorowym, powszechnym człowiekiem. My, wierzący w Chrystusa, wszyscy jesteśmy z Nim jedno, żeby być nowym człowiekiem. Wszyscy zatem jesteśmy częściami, elementami składowymi tego zbiorowego, jednego nowego człowieka. Jeden nowy człowiek to zbiorowy Bóg człowiek, suma wszystkich Bóg ludzi. Gdy ich wszystkich złożymy razem, otrzymamy jednego nowego człowieka. W ten weekend wszystkie kościoły w Europie jesteśmy razem, scalamy się razem. Parę tygodni temu niektórzy z nas byli w Etiopii. Mieliśmy wspaniałe szkolenie dla starszych i braci odpowiedzialnych, wspaniałe scalanie się w Dzień Pański ze świętymi z całej ziemi. Poczucie, jeżdżę tam co roku, ale tym razem było jakieś takie szczególne odczucie, kiedy święci z całej ziemi zebrali się razem, przynajmniej święci z 25 krajów z całej Afryki. Czy wiemy, ilu ich tam było? 25 krajów z 54 afrykańskich krajów było tam reprezentowanych. Było tam 54. Jest 54 kraje w Afryce, ale też 54 kraje z całej ziemi były reprezentowane tam na tym szkoleniu. Ci z nas, którzy tam byli, po prostu byliśmy naprawdę pod wrażeniem tego, co Pan tam robi. Dziś mam nadzieję, święci, że Pan w ten weekend wprowadzi nas w taką świadomość, że ten wiek dzisiaj, ten wiek, w którym żyjemy, jest to wiek nowego człowieka. To powszechny, zbiorowy człowiek. Tak, mamy kościoły miejscowe, mamy różne regiony, różne kraje, ale to, czego Pan pragnie, co Pan pragnie uzyskać, to zbiorowy, powszechny człowiek. Mamy tutaj w Europie Unię Europejską. W Afryce też mówią teraz o Unii Afrykańskiej. Próbują zjednoczyć wszystkie 54 kraje. To bardzo trudne zadanie, ale mówi się na ten temat. W ludzkiej istocie wydaje się, że jest takie pragnienie, taka tęsknota, aby być razem, zebrać się razem. Ale tu, we wszechświecie, Bóg ma zbiorowego, powszechnego człowieka. Sprowadza, łączy razem ludzi z całej ziemi, ponad 200 krajów na całej ziemi. Jesteśmy częścią nie tylko tego kraju, nie tylko jakiegoś kontynentu, ale jesteśmy częścią tego zbiorowego, powszechnego człowieka. Nie jesteśmy mali. Może w Amsterdamie jest tylko kilkoro świętych, ale jesteście częścią tego wielkiego, wspaniałego, zbiorowego, powszechnego, nowego człowieka. Nie jesteśmy mali. Musimy czasami wyskoczyć z naszego małego wszechświata. Wciąż oczywiście jesteśmy kościołami miejscowymi, stoimy na podłożu jedności w naszych miejscowościach, ale jesteśmy częścią czegoś znacznie, znacznie większego niż Europa, znacznie większego niż Afryka, znacznie większego niż Ameryka. Nie jest to coś regionalnego, nawet nie jest to coś międzynarodowego, jest coś powszechnego, na miarę wszechświata. Coś we mnie. To jest zbyt wspaniałe. Nie, zapomnijcie o po prostu swojej małym ja, nie nadaję się do tego czy do tamtego. Nie martwcie się o swoje maluczkie ja. Jesteśmy częścią tego zbiorowego, wielkiego, powszechnego człowieka. Tak właśnie patrzy na nas Bóg. Scalamy się w Afryce, scalamy się tu w Europie. W lutym scalaliśmy się na Tajwanie z 30 tysiącami świętych. Nie chodzi tu tylko o liczby. Święci ze wszystkich krajów, ze wszystkich stron zbierają się razem i po prostu wyrażają nie swój kraj, nie swoje cechy narodowe, ale po prostu wywyższamy Chrystusa. Kiedy byliśmy w Addis Abebie, w Dzień Pański, podczas spotkania scalania, miejscowi bracia dzielili się swoim świadectwem, przywitali świętych i byli tak wdzięczni, że święci przyjechali do Afryki. I że powiedział, że święci chcą oddać chwałę Panu i uwolnić taki okrzyk dla Pana. Jak tylko zakończy, właśnie taki okrzyk się rozległ. Gdzieś na tyłach sali spotkań. Z początku jest to troszeczkę może dziwne dla niektórych z nas, jeżeli jesteśmy zbyt cywilizowani, Niemcy czy Holendrzy. Co to jest? Co za okrzyki? Ale będąc tam, to po prostu było ciało. To był dźwięk radości, okrzyk radości, radowania się razem. Całe ciało po prostu odpowiedziało na to. Była radość w ciele, że możemy dzielić ten czas ze świętymi. Mam nadzieję, że jeżeli ujrzycie tę wizję jednego nowego człowieka, zapomnijcie o sobie samych, o swoim ja, o swoim regionie, o swoim kraju. Oczywiście wciąż troszczymy się, pasiemy wszystkich, których nam Pan dał, ale jesteśmy częścią czegoś wielkiego, znacznie większego niż Unia Europejska. Znacznie większego niż AU, Unia Afrykańska. Jakiekolwiek U, jakakolwiek Unia. Nie lubię posługiwać tym słowem Unia, bo to nie chodzi o Unię. To jest jakaś powszechna jedność. To jedność, w którą wprowadził nas trój jedyny Bóg. To jest zbiorowy Bóg człowiek i wszyscy pojedynczy Bóg ludzie zostali połączeni ze sobą, aby stać się tym powszechnym Bogiem człowiekiem. 4. Celem Pańskiego odzyskiwania jest doprowadzić do pojawienia się jednego nowego człowieka. Mam nadzieję, że wszyscy to zapamiętamy. To po to tu jesteśmy. To jest cel. Chcemy dotrzeć do tego celu. Jest to cel Pańskiego odzyskiwania, aby doprowadzić do pojawienia się tego nowego człowieka. Wszyscy wiemy, że żyjemy pod koniec tego wieku, przy końcu tego wieku jesteśmy. Nasi drodzy bracia, brat Ni i brat Lee już są z Panem. Jesteśmy tutaj bez tak zwanego lidera, który byłby pośród nas już od 21 lat. I wciąż trzymamy się całkiem dobrze, mocno. Nie zeskakujemy z drzewa, trzymamy się jakoś przez 21 lat. To nie jest mała rzecz. Mówiłem świętym, przypominałem im, że za 4 lata Pańskie odzyskiwanie będzie miało 100 lat. To jest coś bezprecedensowego w historii chrześcijańskiej. Nie znajdziecie żadnej grupy chrześcijańskiej, która razem przetrwała tak długo. Nawet bracia wolni trwali przez jakieś 25 lat i później jakoś się rozproszyli. Ale oto jesteśmy bez jakiegoś wiodącej osoby, lidera wśród nas, tak zwanego lidera. Za sprawą scalania się, za sprawą tej posługi, która została nam dana, wciąż tu jesteśmy. Pytam Pana, dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego my? Pośród tak wielu grup, tak wielu chrześcijańskich grup na całej ziemi. Dlaczego tu jesteśmy? Dochodzimy do stulecia. Pan pragnie tego jednego nowego człowieka. Ten jeden nowy człowiek nie zależy od tego, kto jest kim. Ten jeden nowy człowiek zależy od tych wszystkich małych ziemniaczków, którymi my wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy częścią tego zbiorowego, powszechnego człowieka, którzy prowadzą codzienne życie Boga człowieka. Razem stajemy się tym wydoskonalonym nowym człowiekiem, aby zwieńczyć ten wiek, aby być nową Jerozolimą. Wierzę w to i wierzę, że dochodzimy szybko do końca tego wieku. A więc nie zapominajmy celu Pańskiego odzyskiwania, który polega na doprowadzeniu do pojawienia się jednego nowego człowieka. A to, co uległo podzieleniu i rozproszeniu w starym człowieku, jest odzyskane w nowym człowieku. Wiemy, co miało miejsce w Księdze Rodzaju po tym, jak Bóg stworzył człowieka, którego pragnął dla swojego wyrazu, aby go reprezentował. Ale ten człowiek został pokonany, zwiedziony przez szatana, stał się upadły, ale ten upadek człowieka obejmował nie tylko to, co zdarzyło się w ogrodzie Eden, kiedy człowiek wziął z drzewa poznania. W studium życia Księgi Rodzaju widzimy, że ten upadek miał miejsce w 4 krokach, tak jakbyśmy spadali po klatce schodowej, jeden schodek po drugim. Wykroczenie przeciwko Bogu w ogrodzie Eden było tylko pierwszym krokiem. Ostatni krok objawia Księga Rodzaju 11. Kiedy ludzkość była tak arogancka, że chciała rzucić wyzwanie Bogu. Chcieli dosięgnąć Boga, pójść wyżej niż Bóg, budując wysoką wieżę. To był szczyt upadku człowieka. Człowiek chce rzucić Bogu wyzwanie. Bóg zobaczył to Trójjedyny Bóg powiedział, zejdźmy, aby pomieszać im języki, aby nie mogli się komunikować ze sobą, próbowali ze sobą pracować, współpracować, aby zbudować tę wieżę i z powodu różnych języków, pomieszania języków, ich dzieło zostało zatrzymane. Tak więc wszystkie języki miały swój początek właśnie tam. Różne języki są tak naprawdę rezultatem przekleństwa. Które Bóg sprowadził na zbuntowanego człowieka. W tamtym czasie człowiek nie był tylko grzeszny, nie tylko wykroczył przeciwko Bożemu przykazaniu, ale teraz ludzkość stała się podzielona i rozproszona na całej ziemi. Była to część rezultatu upadku, skutku upadku. 4000 lat później, w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, byli ci Żydzi także rozproszeni po całej Jerozolimie. Zeszli się w Jerozolimie i usłyszeli jakiś hałas, dźwięk, ponieważ zwieńczony duch został wylany na 120 wierzących. Modlili się przez 10 dni i nagle zawiał wiatr. Tam, gdzie byli i zwieńczony duch został wylany na nich, mówili językami. Także mówili językami, ale można było ich zrozumieć. Wszyscy ludzie z różnych miejsc zastanawiali się, dlaczego mówią w dialektach, w językach, które rozumiemy wszyscy. Zeszli się razem, Piotr wstał, wygłosił swoje poselstwo i tego dnia 3000 ludzi zostało zbawionych, 3000 zostało ochrzczonych. Niedługo przedtem byli rozproszeni, byli podzieleni, ale w tym dniu zostali zebrani razem, połączeni i stali się Kościołem w Jerozolimie. Stali się jedno. Ale to, co się stało poprzez ten chrzest i głoszenie Piotra, to nie było jedynie, że jacyś grzesznicy zostali zbawieni, ale miało miejsce także zgromadzenie, zebranie tych wszystkich rozproszonych, podzielonych ludzi. W dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie powstał nowy gatunek na ziemi. Gatunek, którego ludzkość nigdy wcześniej nie znała. Gatunek, który nazywa się gatunek Bóg ludzi. Dlatego, kiedy Piotr wstał, wypowiedział Ewangelię i przy końcu tego poselstwa powiedział, bądźcie zbawieni od tego złego pokolenia. Nie tylko od swoich grzechów, ale od tego złego pokolenia. Mamy nowy gatunek, nową rasę. To jest rasa Bóg ludzi. Tego dnia to, co kiedyś było rozproszone, podzielone, teraz zostało zgromadzone, zebrane razem, stało się jedno. W starym człowieku człowiek uległ podziałom i rozproszeniu, w nowym człowieku został zgromadzony i uczyniony jedno. Im bardziej w świecie ktoś się odróżnia i jest oryginalny, tym lepiej. Stanowi to przeciwieństwo Bożej ekonomii, która polega na gromadzeniu i czynieniu jedno. Zdjąć z siebie starego człowieka to zdjąć człowieka podzielonego i rozproszonego. Przeoblec nowego człowieka to przeoblec człowieka zgromadzonego i jednego.
Halleluja!
Na kontynencie europejskim, nie tak podzielonym jak Afryka, ale wciąż całkiem podzielonym, tak wiele języków, tak wiele krajów, ale Jezus zebrał nas razem. Czyni z nas jedno, jedno w Chrystusie. Jesteśmy tu, ucząc się w ten weekend, usiłując zobaczyć, czym jest ten jeden nowy człowiek i przyobleć się w tego nowego człowieka, zdjąć z siebie starego człowieka, rozproszonego i podzielonego i teraz przyoblekamy się w tego nowego człowieka, zgromadzonego i jednego. B. To, co Pan czynił i co czyni obecnie w swoim odzyskiwaniu, doprowadza do pojawienia się jednego nowego człowieka, w którym On sam jest życiem i osobą w celu uzyskania Bożego wyrazu. Jeden nowy człowiek zaprowadzi Boże Królestwo i sprowadzi Chrystusa, Króla, z powrotem na ziemię. Ten jeden nowy człowiek, kiedy zostanie wydoskonalony, dojrzeje, stanie się oblubienicą Chrystusa, odpowiedniczką Chrystusa, którą Chrystus poślubi. Chrystus na to właśnie czeka. Tęskni, aby ujrzeć tę oblubienicę. Ale gdzie jest ta oblubienica? Ta oblubienica potrzebuje dojrzałości, dojrzenia nowego człowieka, aby on stał się on przygotowaną oblubienicą, po którą Chrystus powróci. Piąty punkt. W Kościele jako jednym nowym człowieku Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. To Kolosan 3, 10 i 11, gdzie powiedziane jest, że w nowym człowieku nie ma Żyda, Greka, obrzezania, nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, wolnego człowieka, ale Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Nie wiem, w jaki sposób rozumiecie taki zwrot, takie wyrażenie, że Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. To jest bardzo głębokie. Wszystkimi odnosi się do wszystkich ludzi, wszystkich osób. Przed chwilą właśnie była mowa o wszystkich ludziach, nieobrzezaniu, obrzezaniu, Żydach, Grekach. Chrystus jest wszystkimi tymi ludźmi, tymi osobami. I Chrystus jest we wszystkich tych osobach. Jest przynajmniej jeden werset w Nowym Testamencie, który mówi nam, że Chrystus jest tobą. Chrystus nie tylko jest w tobie, ale jest tobą. Co wy na to? Chrystus jest Żydami. Chrystus jest poganami. Chrystus jest obrzezanymi, nieobrzezanymi. Tylko w nowym człowieku możemy doświadczyć i radować się tym faktem. Chrystus, który staje się nami. Niemądre jest, kiedy ci, którzy nam się sprzeciwiają, mówią, że to herezja, że człowiek może stać się Bogiem. Tutaj mamy werset, który mówi nam, że Chrystus jest tobą. Jeśli Chrystus jest tobą, Willem, a więc kim ty jesteś? Lepiej bądź Chrystusem. Jeżeli Chrystus jest tobą, to powinieneś być w stanie powiedzieć, że tak, jestem Chrystusem. Mamy nie tylko to, ale mamy też Filipian 1:21, gdzie Paweł mówi nam, że dla mnie żyć to Chrystus. W nowym człowieku mamy tę wspaniałą rzeczywistość, że Chrystus jest wszystkimi i że jest we wszystkich. Przedtem, kiedy mówiliśmy o nowym człowieku, byliśmy bardzo świadomi tego, że nowy człowiek składa się z wielu różnych ras, podłóż, statusów, ale tak naprawdę kluczowy element, kluczowy punkt w nowym człowieku to nie różnorodność. Nie chodzi o różnorodność, ale o jedność. Wszyscy mamy tylko jednego Chrystusa, tego samego jednego Chrystusa, który jest tobą, który jest mną, który jest wszystkimi, który jest we wszystkich. To jest wspaniałe. A w jednym nowym człowieku nie ma nikogo naturalnego, ani żadnej możliwości, żeby ktoś taki istniał, ani miejsca na kogoś takiego. Czym jest naturalna osoba? Naturalna osoba to ktoś, kto jest nieprzeobrażony, nieodnowiony. Kto istnieje zgodnie z własnym naturalnymi narodzinami. Jesteś Irlandczykiem, jesteś Niemcem, Chińczykiem. Kimkolwiek jesteś, żyjesz według tego, kim się urodziłeś. Jesteś po prostu naturalną osobą wówczas. Ale tu Paweł mówi, że w nowym człowieku nie może być. Nie znaczy, że nie ma takich ludzi. Wciąż są Żydzi, wciąż są poganie, wciąż są obrzezani, nieobrzezani, ale nikt z tych ludzi nie żyje przez naturalne życie. Przyjęli do swojego wnętrza inne życie i przechodzą przez przeobrażenie i odnowienie. A więc Paweł, mimo że nazywa te różne kategorie ludzi, wymienia je, to jednak mówi, nie może być. One tam są, ale nie mogą być, ponieważ nie są już naturalni. Nie żyją przez to życie, do którego się naturalnie urodzili. Teraz Chrystus jest wszystkimi tymi osobami i we wszystkich tych osobach. Mimo iż jeden nowy człowiek składa się z wielu różnych rodzajów ludzi, oni wszyscy są częścią Chrystusa. Nie ma już nikogo naturalnego. W jednym nowym człowieku jest tylko jedna osoba, wszechzawierający Chrystus. W Etiopii widzieliśmy Nigeryjczyków, Kameruńczyków, Togijczyków, Południowoafrykańczyków. Tak wiele ras, tak wiele. Ale na tym spotkaniu, scalaniu, w tym scalaniu jest tylko jeden nowy człowiek. Chrystus jest Tobą. Chrystus jest nią. Chrystus jest mną. Chrystus jest wszystkimi. Nikt nie chlubi się z tego. Jestem Nigeryjczykiem. Jestem Kenijczykiem. Powiedziałem tym świętym w Nigerii, że jesteście potężnymi ludźmi. Lubicie moc, potęgę. Wielu ludzi w Afryce lubi się odróżniać, lubi być różnym od innych. Lubią być liderem jakiegoś plemienia. Głównym plemieniem, ale tutaj nie ma żadnego wodza. Jedyny wódz to Chrystus. On jest wszystkimi. Jest we wszystkich. W Ameryce mamy parki rozrywki dla dzieci i mamy taką Legoland. W południowej Kalifornii. Kiedyś zabrałem swoje wnuki tam. Wszystko było zrobione z klocków Lego. Naprawdę, niesamowite wrażenie. Nawet drzewa, ławki, samochody. Nie można było nimi oczywiście jeździć, ale było z klocków Lego. Domy, wszystko było zrobione z klocków Lego. Jest to bardzo kiepska ilustracja. Bardzo kiepska ilustracja. Ale daję wam to jakieś pojęcie. Wchodzicie w tę ziemię, do tej krainy. Wszystko jest zrobione z klocków Lego. Wchodzisz w ten budynek, który jest zbudowany z klocków Lego. W tym nowym człowieku. Wszystko to Chrystus. Wszystko to Chrystus. Nie ma nic niemieckiego. Nie ma nic holenderskiego. Nic francuskiego, nic brytyjskiego. Wszystko jest Chrystusem. Wow. Chrystus jest wszystkim. Następny punkt mówi, jeden nowy człowiek pojawia się, kiedy Chrystus przesyca nas sobą, napełnia, przepaja i zastępuje za pośrednictwem organicznego procesu. Jeden nowy człowiek to Chrystus we wszystkich świętych, który nas przepaja i zastępuje, aż wszystkie naturalne różnice zostają wyeliminowane i każdy ukonstytuuje się Chrystusem. Wszechzawierający Chrystus musi się w nas organicznie wbudować, a zastąpi sobą samym naszą naturalną istotę. Drodzy święci, to właśnie robimy w życiu Kościoła, w Pańskim odzyskiwaniu. Pozwalamy temu Chrystusowi, aby przesycał, wypełniał, przepajał nas. Co dzień uczymy się, jak jeść Jezusa, pić Jezusa, aby pozwalać Mu, by przepajał, przesycał całą naszą istotę. Stopniowo, nawet nieświadomie stajemy się Nim. Jego pierwiastki przyjmujemy, przyswajamy trawimy, przyswajamy organicznie w naszej istocie. Nie przez jakąś aranżację czy organizację, ale organicznie, co dzień. Po prostu radujemy się, przyjmujemy, trawimy tego Chrystusa. Staje się nami coraz bardziej i my coraz bardziej stajemy się Nim. To właśnie na tym polega jeden nowy człowiek. Tak więc potrzebujemy codziennego przesycania, przepajania za sprawą naszego jedzenia i picia Chrystusa. W jednym nowym człowieku Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. Chrystus, który w nas zamieszkuje, stanowi budulec jednego nowego człowieka. Ponieważ Chrystus jest wszystkimi członkami nowego człowieka, w człowieku tym nie ma miejsca na żadną rasę, narodowość, kulturę, ani status społeczny. Te wszystkie czynniki, rasa, narodowość, kultura, status społeczny, to wszystko to czynniki naszego naturalnego życia, elementy naszego naturalnego życia. Tak więc, kiedy zaczynamy mówić o naszych korzeniach, o mojej kulturze, wracamy wtedy do naszego naturalnego życia. I nie ma znaczenia, ile razy spotkamy się pod tym dachem, nie będzie jednego nowego człowieka. Dopiero kiedy odłożymy te wszystkie naturalne czynniki, elementy, po prostu radujemy się Chrystusem, jemy i pijemy Chrystusa. I dziękuję Panu. Czyż nie właśnie chodzi o to w tej posłudze? Ta posługa wprowadza w nas nic innego, ale w Chrystusa. I to konstytuuje nas jednym nowym człowiekiem. Mogę powiedzieć o tym świadectwie braci z Etiopii. 4-5 lat zanim z nami się spotkali, ponieważ już zaczęli czytać posługę sami z siebie. Po prostu ściągali to z internetu, wszystkie publikacje. Niesamowite ich głód, który Pan umieścił w nich przez kilka lat. Byli tam po prostu i czytali Studium Życia i nawet oglądali jakieś wideo z różnych konferencji. I później, kiedy nas z nami się spotkali, zanim się z nami spotkali, byli z kim innym, w kontakcie z kim innym, którzy opuścili pańskie odzyskiwanie, którzy twierdzili, że są odzyskiwaniem, ale ci bracia nic nie wiedzieli za bardzo. Powiedzieli nam, że ktoś się skontaktował z nami, kto twierdził, że był w odzyskiwaniu i byli szczęśliwi, ale wewnątrz czuli, że coś jest nie tak, że coś było nie tak. Dopóki się z nami nie skontaktowali i powiedzieliśmy im w wiadomości, że ta osoba, która się z wami skontaktowała, kiedyś byli z nami, ale już teraz się z nami nie spotykają. I powiedzieli, że to coś zarejestrowało w nich. Że to radowanie się Chrystusa w posłudze dało im bardzo szczególny smak Chrystusa. Czyli jak tylko bracia pojechali ich odwiedzić, po prostu natychmiast przepływ się pojawił i pochwycił ich. To nie jest kwestia poznania, ale jest pewien smak. Był pewien smak, który został w nich zaszczepiony przez tę posługę, aby rozpoznać, co jest z Chrystusa, a co jest nie z Chrystusa. Wszystkie te pozostałe czynniki muszą zostać odłożone na bok, aby w nowym człowieku nie było miejsca na to czy na tamto, ale tylko na samego Chrystusa. Przeczytajmy ostatni punkt, 6 w naszych językach. Teraz jest czas na to, aby Bóg wypełnił swój zamysł. Wydoskonalił jednego nowego człowieka, który w pełni zaistnieje na ziemi. Kiedy jest ten czas? Teraz jest ten czas. Czyż nie wierzycie, że istotnie teraz jest ten czas? Żaden czas nie jest lepszy niż teraz. Aby Bóg wypełnił swój zamysł, wydoskonalił jednego nowego człowieka. Sytuację, jaka panuje na świecie, stworzono ze względu na cel, którym jest jeden nowy człowiek. Wszystko, co Pan czyni w obecnym wieku, ma na celu doprowadzenie do zaistnienia jednego nowego człowieka w praktyce. Z powodu postępu technologicznego zaistniała teraz możliwość, żeby święci w każdej miejscowości, w okolicznościach, jakie panują w ich otoczeniu, stali się jednym nowym człowiekiem w rzeczywistości i w praktyce. Czyż nie chwalicie Pana, że możemy tak się zebrać jak teraz? Wiem, że Europa nie jest zbyt wielka. Jest w miarę mała, możemy samochodem się nawet poruszać, ale w Afryce wiele osób z Europy, z Chin, z Ameryki pojechało tam do Afryki. Myślę, że ponad 90% świętych, którzy byli spoza Afryki, byli tam po raz pierwszy. Jest trudne do wyobrażenia. Afryka. Taki tajemniczy, ciemny kontynent. Mroczny kontynent. Można się bać, że zostaniemy zjedzeni przez lwa. Takie tajemnicze miejsce. Ale 1200 braci tam było. Scalało się ze sobą. Było naprawdę, aż trudno było sobie to wyobrazić. Za sprawą środków transportu, technologii, które umożliwiły świętym, aby zebrali się razem, aby się scalać ze sobą, aby być wydoskonaleni w tego jednego nowego człowieka. Mówiłem o tym przy innych okazjach, że w ciągu tych 21 lat, od kiedy brat Lee odszedł do Pana, że nasz brat pozostawił nam dwie cenne rzeczy i sprawił, że możemy trwać aż do dzisiaj. Po pierwsze, 7 uczt, podczas których możemy się scalać dla całego odzyskiwania. Mamy też oczywiście regionalne scalania, spotkania scalania, tak jak tutaj, ale poprzez scalanie, jeżeli się gdybyśmy się nie scalali przez ostatnie 21 lat, gdzie byśmy byli dzisiaj? Bylibyśmy skończeni. Ty byś tam był gdzieś sam, ja bym był gdzie indziej sam. Bylibyśmy na naszych małych obszarach, ale tutaj uczymy się scalać ze sobą. Robimy to od 21 lat, uwierzcie lub nie. Naprawdę trudno sobie to wyobrazić. Druga rzecz, którą nam brat pozostawił, to szkolenie pełnoczasowe. Gdziekolwiek się nie udawałem, Afryka, Europa, wszędzie widziałem bardzo wielu młodych ludzi, szkolonych, którzy przeszli przez szkolenie, którzy zostali wprowadzeni w tę posługę. Wszyscy uczymy się tego samego. Wszyscy wypowiadamy to samo. Bez tego, myślę, że byłaby wielka luka, dziura w pańskim odzyskiwaniu. Mimo, że nie ma już naszego brata z nami od 21 lat, to kościoły z powodu scalania, z powodu dzięki szkoleniu, posłudze, która nieustannie jest nam udzielana, zostajemy wydoskonaleni, aby być tym jednym nowym człowiekiem. Czy będziemy kontynuować to, iść dalej tą drogą? Musimy. Jeszcze trochę dłużej, jeszcze trochę czasu. Już nie będzie, wierzę, zbyt długo, ponieważ Pan istotnie wydoskonala nas, aby być tym jednym nowym człowiekiem. I wszystkie środki transportu, wszystko pomaga nam, aby praktycznie zbierać się razem, aby się scalać razem, aby być wydoskonaleni. B mówi, gdy jeden nowy człowiek się wydoskonali, nadejdzie czas pańskiego przyjścia i ten wydoskonalowy nowy człowiek będzie oblubienicą. Przeczytajmy ostatnie dwa punkty razem. C. Wszystko dziś jest dojrzałe i gotowe do tego, by powstał jeden nowy człowiek. Musimy wszyscy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Żyjemy u końca czasów i jest to najbardziej złoty wiek. To właściwy czas dla pańskiego odzyskiwania. Nasza wizja musi się rozszerzyć. D. Pan czyni dziś na ziemi to dzieło i taki jest dziś cel jego odzyskiwania. Wszyscy, którzy go kochają, którzy za nim podążają i którzy go naśladują na całej ziemi, muszą dawać się odnawiać w duchu swego umysłu i stać się jednym nowym człowiekiem, obierając jego za swoją osobę i żyjąc przez niego. Tego właśnie Pan dzisiaj pragnie.
Hallelujah.